Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich słuchających i zapraszam do drugiej konferencji Oazy Modlitwy, tej listopadowej edycji, zatytułowanej tym razem Kaprysy Pana Młodego. Ta druga konferencja ma być taką pomocą do przeżycia Eucharystii Niedzielnej. Trochę tu pozostawiam na boku kwestie nowych obostrzeń sanitarnych. Ufam, że uda się nam wszystkim przeżyć to spotkanie z Panem. Pana mojego spotykam. Co nam będzie potrzebne w tej konferencji? Ponieważ jest to pomoc, tak jak wspomniałem, do mszy świętej, więc warto zaglądnąć do tekstów świętych przewidzianych na 32. niedzielę w ciągu roku. Teksty te, czyli czytania, jak i modlitwy mszalne, znajdziemy na takiej stronie kerygma.pl. Kerygma.pl. Podaję tę stronę dlatego, że można tam zarazem odnaleźć i teksty lekcjonarzy, jak i teksty mszalne, a jedne i drugie są godne, równie godne medytacji i przysłużą się nam do spotkania z naszym Panem. Więc kerygma.pl. No, poza tym oczywiście można sięgnąć do innych źródeł, które zawierają czytania na najbliższą niedzielę. Więc zakładam, że teraz jest chwila na czytanie. Chwila minęła. Na początku zarysuję generalne przesłanie tych tekstów, a następnie przejdę do udzielenia takich wskazań, które realizują założenie tej konferencji, czyli mają nam pomóc, jak już przyjdziemy na Eucharystię, spotkać Pana. Czyli troszkę szerzej popatrzymy niż same teksty to pokazują, ale żeby właśnie wyjść poza samą przestrzeń słowa, a dotknąć znaków składających się na spotkanie z Panem. Perykopa Ewangelijna 32. niedzieli w ciągu roku to przypowieść o pannach. Jest to oczywiście fragment większej całości. W Ewangelii Mateusza ta większa całość to jest tak zwana mowa eschatologiczna. Jak dobrze wiemy, Ewangelia Mateusza składa się z tak zwanych pięciu mów Jezusa, ponieważ ta Ewangelia Mateusza jest stylizowana na taką historię nowego ludu Bożego, czyli Kościoła. Jezus jest nowym Mojżeszem, a Jego uczniowie, ci, którzy idą za Nim, to jest nowy naród wybrany. Więc tak jak Mojżesz według tradycji żydowskiej jest autorem pięciu ksiąg, tak Jezus pięć razy przemawia w Ewangelii Mateusza w sposób taki bardzo rozbudowany. To ostatnia z tych mów, tak zwana eschatologiczna. Eschatologia to oczywiście dział teologii ukazujący bliskość Bożego Królestwa, Jego obecność, przychodzenie Boga. A Bóg przecież przyszedł w sposób ostateczny w Jezusie. Więc tego Jego królowania, tej eschatologii doświadczają ci, którzy przyjmują na serio Jezusa. A zatem spróbujmy rozszyfrować tak bardzo prosto te rzeczywistości składające się na przypowieść o pannach. Chrystus oczywiście kryje się pod obrazem oblubieńca. Panny to uczniowie, szerzej Kościół. Opóźnianie się Pana Młodego, ten Jego kaprys, to opóźnianie się paruzji, czyli tego ostatecznego przyjścia Jezusa na końcu czasów. Lampa plus oliwa to jest taki zestaw świadczący o tym, że część z tych panien bardzo na serio traktuje oblubieńca. I tu jest całe sedno przypowieści, bo wszystkie oczywiście panny, ale nie wszystkie są gotowe żyć po przebudzeniu, prawda? Czekać na oblubieńca. To tak na szybko Ewangelia. Gdy zaglądniemy do pierwszego czytania, bo warto to jeszcze dodać, że jak bierzemy pod uwagę lekcjonarz w okresie zwykłym tak zwanym, czy w ciągu roku fachowo, to najściślejsze powiązanie zachodzi między Ewangelią a pierwszym czytaniem. Drugie ma raczej, że tak powiem, swój cykl. A zatem przyglądamy się czytaniu pierwszemu po Ewangelii. Pojawia się tam personifikacja mądrości. Mądrość ukazana jest jako kobieta, co sugeruje, że Bóg, który ostatecznie kryje się pod tą mądrością, ma też w sobie cechy właściwe kobiecej wrażliwości. I to są takie cechy jak miłość, wierność, zdolność do słuchania, towarzyszenia. Autor szuka, nastawia się na tę mądrość, jest wyczulony na jej przyjście. Jest to zatem apel. W tej perykopie zawarty jest apel do nieustannego wysiłku, pokonywania takiej powierzchowności, obojętności. To jest to apel o takie zaangażowanie, jak chce być otwarty na tę mądrość, która wraz z Bogiem przychodzi. A zatem to pierwsze czytanie pokazuje, że jedna i druga osoba chcą się spotkać wzajemnie, siebie pragną, szukają, czyli mądrość, ostatecznie Bóg i człowiek, autor tej księgi. Obydwie strony tęsknią za sobą, chcą siebie. Te kwestie podejmuje psalm, który, jak wiemy, zawsze jest odpowiedzią na czytanie. Ten słynny psalm 63, tęsknota za Bogiem, oddaje znowu taką osobową i oblubieńczą relację człowieka z Panem. Ja pragnę Ciebie, szukam Ciebie. Jest to pragnienie człowieka wygnanego, nie, bo on powstaje poza Jerozolimą, ale on ma nadzieję znowu przyglądać się Bogu w świątyni, spotkać Go tam, no bo to w świątyni szuka się Boga. To jest to, ta przestrzeń ogarnięta Jego świętością, wypełniona Jego obecnością. W wersecie 4 autor dokonuje takiego wstrząsającego odkrycia, nie, że Twoja łaska jest cenniejsza niż życie. Wielokrotnie jak ktoś się modli brewiarzem, to w święte czy uroczystości powraca ten psalm i za każdym razem ten werset zdumiewa. Naprawdę? Ktoś może pytać? Cenniejsze od życia? A to okazuje się, że autor zdaje się dokonywać takiego odkrycia, naprawdę, ja szukam Ciebie, Boże, i tak Cię pragnę, że jak już Cię spotkałem i nasyciłem się, to faktycznie niewiele rzeczy może się równać z Tobą. Wszystko inne blednie, nawet wartość życia. Potwierdzą to święci, prawda, którzy mieli głębsze poznanie, takie bezpośrednie Boga za życia, że oni zaraz chcieli umierać, bo tęsknili za Bogiem. To nie chodzi o wstręt do życia, ale o tą dominację tego pragnienia bliskości z Panem. Werset alelujotyczny. Ten tekst wskazuje zawsze główną wymowę, główny temat perykopy, którą się zajmujemy. Ten werset przed Ewangelią brzmi, przypomnę, czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. A więc redaktorzy lekcjonarza już nam pokazują, że w Ewangelii będzie chodzić tak o czuwanie, o wysiłek, o taką czujność niezbędną, by rozpoznać Pana, bo On przyjdzie wtedy, kiedy się nie spodziewam. Skoro tak, to muszę być cały czas gotowy. Więc we mnie musi być to 100% zaangażowania. I tutaj to zaangażowanie i traktowanie sprawy na serio wyraża to zabezpieczenie 5 z niewiast. Jest lampa, ale jest i oliwa. Przygotowane są na dłuższe czekanie. Podsumowując przesłanie tych tekstów, główne tematy to oblubieńcza obecność i relacja Chrystusa z Kościołem, tak, bo Panny to Kościół, to ja, to my, a oblubieniec narzeczony, Pan Młody dokładniej, to Chrystus. I druga kwestia, aktywne czuwanie, które polega na poszukiwaniu Boga już teraz, w codzienności. Ja muszę być teraz gotowy. Tak, w przypowieści o pannach Jezus przedstawia trudny temat ostatecznego spotkania między Bogiem i człowiekiem. Paruzja to pojęcie teologiczne. Ale okazuje się, że te postacie, jak się spotkają w paruzji, nie będą sobie obce, przynajmniej nie powinny. Mówimy o tych 5 pannach roztropnych. Ta roztropność polega na tym, że one... gdzie znajdujemy wyjaśnienie tej roztropności? W 7 rozdziale Mateusza. Nie? Człowiek roztropny, który buduje na skalę. Słucha słowa i wypełnia je. To jest roztropny. To jest lampa i oliwa. Słucham i wypełniam. Więc dla takiego, no, Paruzja, no, to jest spotkanie z ukochanym. Tam nie ma lęku. Ciekawa kwestia na koniec. Skąd mam mieć siłę do czuwania? Popatrzmy do modlitwy pokomunijnej z mszału. Posileni świętym darem. Posileni, stąd jest siła, w darze komunii. Dzięki Ci składamy, dobry Ojcze, i błagamy, aby moc Ducha Świętego, której nam udzieliłeś w Eucharystii, trwała w nas i przemieniała nasze życie. Lubię to określenie, że Eucharystia jest zawsze pięćdziesiątnicą, że Duch przychodzi w komunii, że Jezus udziela, wylewa swojego Ducha w komunii. Więc to moc Ducha Świętego uzdalnia mnie do czuwania. To można powiedzieć, Duch Święty we mnie czuwa. Prawda? I wtedy spełniają się słowa Apokalipsy. Duch i oblubienica, czyli ja, Kościół, my wołamy, przyjdź Panie. To jest zarys orędzia tekstów świętych. Natomiast teraz przejdźmy w takie głębsze spojrzenie, które no, ufam, że pomoże nam no, mocniej doświadczyć spotkania z Panem. Najpierw temat oblubieńca. I popatrzmy tak, w pierwszym punkcie, gdy chodzi o to pogłębienie, odniosę się do historii zbawienia. Następnie postaram się pokazać pewne rzeczywistości liturgiczne poza słowem, czyli znaki i symbole, obrzędy, które potwierdzają te rzeczywistości, o których tu już trochę mówiłem. I wreszcie trzeci punkt. Ukazanie, jak właśnie to słowo złożone ze znakami liturgicznymi, z obrzędami przyczynia się do, czy przekład ma się przełożyć, o tak, ma się przełożyć na moje życie chrześcijańskie po liturgii. A więc punkt pierwszy, spojrzenie na historię zbawienia. I tutaj wracam do tematu oblubieńca. Pan jako oblubieniec ukazuje się najmocniej podczas wędrówki Izraela przez pustynię. Znowu wracamy do tych kluczowych wydarzeń. Do mnie zawsze przemawia ten fragment z 19 rozdziału Księgi Wyjścia, gdy przed zawarciem przymierza Pan Bóg wysuwa te propozycje. Nie? Wszystkie narody są moje, ale wy będziecie moją szczególną własnością. Mi się to zawsze kojarzy z tym, z chłopakiem, który się odświadcza, tak? W tyle dziewcząt na świecie, prawda? Ale ty jesteś moją szczególną własnością. Oczywiście, jeśli zechcesz. Nie? To jest ten obraz. Pan staje tak pokornie też przed tym ludem. Czy chcecie mnie? Będziecie moją szczególną własnością. Kocham cię, tak? Kocham was, ale czy zechcecie? I później ten obraz Pana jako oblubieńca przewija się oczywiście bardzo tak plastycznie u proroków, zwłaszcza trzeci rozdział Jeremiasza, gdy Pan Bóg przedstawia się jako no, małżonek zdradzony. Jeszcze mocniej, właściwie cała księga wypełnia ten temat, księga proroka Ozeasza, gdy Pan skarży się prorokowi, zobacz jak ja się czuję, każe mu wejść w swoją rolę zdradzonego. On ciągle chce być Panem młodym, chce być oblubieńcem. Chce zaprosić swoich wybranych na ucztę. Oczywiście ten obraz Boga, który chce być oblubieńcem swoich wybranych, wypełnia Jezus. Ewangelia Jana, już drugi rozdział, pokazuje Jezusa oblubieńca w Kanie Galilejskiej. To On jest Panem młodym. W tej samej Ewangelii Jan Chrzciciel nazywa Jezusa oblubieńcem na podstawie tego, że wokół Niego gromadzi się coraz większa liczba ludzi. Zostawiają Jana i Jan Chrzciciel sam proroczo nazywa tak Jezusa. On ma oblubienicę, więc On jest oblubieńcem. A jestem Jego przyjacielem. Mam podtrzymać tę więź oblubienicy z oblubieńcem. To jest moja rola. Gdzie Jezus nas poślubia? Krzyż. Na krzyżu Jezus objawił się w stopniu najwyższym jako oblubieniec. bo sam wskazuje na siebie, sam przygotowuje do tego obrazu, gdy przecież opowiada dużo wcześniej swoim uczniom, dlaczego będą kiedyś pościć. Czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. I męka śmierć to jest moment wypełnienia tych słów. To jest nie tylko czas dla postu, jakiegoś ogołocenia dla uczniów, ale to jest ten czas wypełnienia, potwierdzenia, że Jezus faktycznie jest oblubieńcem. Bo w tym momencie oblubieniec jest im zabrany, a jednocześnie ukazany jako ten, który przyciąga wszystkich do siebie. To jest w tym momencie Jezus do końca umiłował. Na krzyżu, powie Paweł, Chrystus nabył i uświęcił Kościół ceną swojej krwi. To pokazuje w liście do Galatów, rozdział 2, werset 20. Taką wymowę przypowieści o pannach sugeruje także bezpośredni kontekst mowy eschatologicznej. To jest ostatnia mowa przed śmiercią. Jezus ukazuje zaślubiny, tak, uroczystość weselną, jakże inną, gdy spojrzymy na jego paschę, zwłaszcza na mękę i śmierć, a wreszcie na zwycięstwo. Punkt drugi tego pogłębienia. Gdzie rozpoznać wydarzenie opisane w Ewangelii, gdy, jak ufam i czego z całego serca życzę, przyjdziemy do kościoła? Otóż najpierw proponuję, by zwrócić uwagę na taki element kościoła, jakim są drzwi. Po prostu wejście. Ufam, że nie będą zamknięte na klucz w niedzielę. Otóż drzwi w przestrzeni sprawowania liturgii symbolizują wejście do przestrzeni świętej, do nieba. A to właśnie za nimi w Ewangelii odbywa się uczta weselna, intymne spotkanie z Panem i radość spotkania z Panem. Od czasu zamknięcia drzwi raju człowiek nie pozostaje już bowiem w dawnej zażyłości z Bogiem. Pamiętamy cheruba przy wejściu do raju. W świecie Biblii jest niejednokrotnie jest pokazane, że Jahwe otwiera bramy nieba, by zesłać deszcz, mannę i błogosławieństwo. Wreszcie jest taka dramatyczna prośba, będziemy o niej słyszeć w Adwencie z proroctwa Izajaszowego. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. To jest taka dramatyczna prośba, by Pan Bóg wreszcie zaingerował, by rozerwał niebo, by otworzył bramy nieba. I stało się. Bramy nieba otworzył Chrystus, a bramy Szeolu przez swoje zmartwychwstanie. I znowu tutaj wracamy do Paschy Pana, do zasłony rozdartej. W momencie jego śmierci otwiera się niebo. Nie chce Bóg być w przybytku, chce wyjść dla wszystkich i wszystkich wprowadzić do swojego królestwa, do swojej radości. Apokalipsa pokazuje 12 bram, które prowadzą do Jeruzalem niebiańskiego. To Jeruzalem uobecnia się na mszy, więc gdy przychodzimy do kościoła, zamykamy za sobą drzwi, to jesteśmy... Mamy rozpoznać się w roli tych, którym udało się wejść. I my mamy usłyszeć: pójdźcie, a nie znam was. Drugi znak, na który warto zwrócić uwagę, by rozpoznać w nim Pana, bo o to cały czas nam chodzi, by rozpoznać oblubieńca, to jest samo zgromadzenie liturgiczne. Ta Ewangelia, jak wspomniałem, opowiada o Kościele, panny mądre i troszkę mniej mądre, dużo mniej mądre, to jednak obraz wspólnoty. Zgromadzenie liturgiczne to podstawowa rzeczywistość liturgii. Ona przywołuje historię zbawienia. Naród wybrany, naród, który Pan Bóg ciągle zwoływał, gromadził, tak, święte zwołanie. to w tym zgromadzeniu jest Pan Młody Oblubieniec. Kolejna przestrzeń, w której możemy rozpoznać Pana, kolejny znak, na który warto zwrócić uwagę, to będą świece, zwłaszcza te ołtarzowe. Nie bez powodu one stoją albo na ołtarzu, albo w bezpośredniej bliskości, by pokazać, że to, co się dzieje przy okazji tych świec, w najbliższym otoczeniu tych świec, to jest uczta. Przy tym stole jest uczta oblubieńca, mojego oblubieńca. Osobiście lubię, gdy świece są rozstawione na krańcach ołtarza, bo wtedy faktycznie jest tak pokazane, te świece nam pokazują, uwaga, to, co się między nami dzieje, jest najważniejsze, nie? Więc te świece są jakimś echem, przedłużeniem tych lamp mądrych panien, które świecą nieustannie, bo wskazują nieustanną obecność oblubieńca przychodzącego teraz. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Gdzie mamy jeszcze rozpoznać Pana przychodzącego do nas w tym zgromadzeniu? Zaraz na początku mamy ten prosty obrzęd, znak i słowo. Po znaku krzyża kapłan ma otworzyć ręce i powiedzieć Pan z wami, czy wariant tej formuły. Myślę, że warto sobie uświadomić obecność Pana. Przyszedł. Tu jest teraz oblubieniec. To słowo Pan z wami to jest jakieś znowu echo tego ewangelijnego herolda, który mówi w tej Ewangelii niedzielnej: oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie. A my tu słyszymy: Pan jest z wami. To jest pierwsza dobra nowina, jaką słyszymy na każdej Eucharystii. To ma nas zawsze pobudzić i uświadomić, faktycznie tu jest, między nami, właśnie w zgromadzeniu, bo pokazują to świece, bo jesteśmy za drzwiami, które poprowadzą na ucztę Pana Młodego. Wyjdźcie mu na spotkanie, Pan z wami. I to tak trzykrotnie kapłan powtórzy na początku, w prefacji znowu rozłoży ręce, jakby ogarniając w imieniu Pana wszystkich, uświadamiając tą obecność, która chce nas ogarnąć. I wreszcie tuż przed wyjściem przypomni nam: Pan jest z wami, chce z wami wyjść. To wy teraz idziecie z lampami i, jak ufamy, z oliwą. Jak ta rzeczywistość tekstów świętych, świętych znaków, a ostatecznie rzeczywistość Pana żywego, działającego, potwierdzającego miłość do swojego Kościoła i uzdalniającego do czuwania, jak to ma się przełożyć na życie? Papież Benedykt XVI mówi tak: co znaczy czuwać? Czuwać znaczy pamiętać teraz, w tym momencie, że jesteśmy pod okiem Boga i postępować tak, jak zwykliśmy postępować, gdy On na nas patrzy. Czyli czuwać to żyć w takim ciągłym przeświadczeniu: On jest ze mną, czuwa nade mną teraz. I tu znowu potwierdzają nam to słowa psalmu z tej niedzieli, werset 8. Moje życie rozgrywa się w cieniu skrzydeł Pana. A dokładnie, chwileczkę, jest to powiedziane w ten sposób: w cieniu Twoich skrzydeł wołam radośnie. Tak? Czyli wychodzę z kościoła w cieniu skrzydeł Boga. Idę przeświadczona, przeświadczony, że jestem pod skrzydłami Pana. I ponieważ On na mnie patrzy nie ze strachem, ale właśnie pod tymi czułymi skrzydłami oblubieńca Pana. Uciekło mi określenie obrazowe. Jestem i postępuję tak, jak w Jego obecności chcę postępować. Druga kwestia. Na czym ma polegać czuwanie? Zobaczmy, że czasami tak bywa, to tak a propos wczorajszej konferencji, że w naszym życiu duchowym, życiu modlitewnym Bóg wydaje się taki jednocześnie obecny i nieobecny, oddalony i zarazem bliski. I znowu tutaj wracam do psalmu, tak? Boże, szukam Ciebie, pragnę Ciebie, czyli jak szukam, czyli jeszcze Cię nie znalazłem, nie ma Cię, ale z drugiej strony wpatruję się w Ciebie w świątyni. Czyli szukam tych przestrzeni Twojej obecności. Księga Mądrości podpowiada, to pierwsze czytanie znowuż, że mądrość da się znaleźć wszędzie, u drzwi, na drodze, tam jest powiedziane, ale przede wszystkim jest w świątyni. Więc to znowu jest dla nas wezwanie, szukaj tych przestrzeni, w których na pewno On zawsze jest. Świątynia, Słowo Boże, tak, liturgia, może liturgia godzin, prawda? On tam jest zawsze i działa, ale szukaj też w tych przestrzeniach codzienności. W ten sposób te teksty święte najbliższej niedzieli ukazują Boga jako kogoś bliskiego, zakorzenionego jednak w codzienności, nie zewnętrznego w stosunku do życia ludzkiego, gdzieś tam obecnego. Więc zwrócenie uwagi na świątynię, na te przestrzenie, w których On działa, zawsze jest obecny, ale też wyczulenie na to, że On jest obecny na moich drogach. I wreszcie oczywiście modlitwa jako przestrzeń czuwania. Bo w Jezusie, w kontakcie z Nim, Królestwo Boże już jest blisko, już jest we mnie. Pan wzywa do nawrócenia, do wiary, do czujności, a przecież to w modlitwie ta czujność się realizuje. Ja oczekuję tego, który jest, pamiętając o Jego pierwszym przyjściu w pokorze ludzkiej natury, w Jego przyjściu teraz w czasie Kościoła, w znakach, w Słowie, we wspólnocie i wreszcie w nadziei na Jego. Ta modlitwa mnie, no, uczy mnie jak tęsknić, jak właśnie z Duchem Świętym wołać o to ostateczne przyjście i zjednoczenie. A zatem, podsumowując, gdy przyjdziemy na Eucharystię, mamy spotkać oblubieńca, tego, który nieustannie mówi: chcę być z Tobą. Ja pierwszy uzdalniam Cię do tego, by odpowiedzieć na to. Podaję Ci mojego ducha. On z Tobą będzie czuwał. Rozpoznaj mnie, że jesteś na uczcie mojej, bo przeszedłeś przez drzwi mojej świątyni. Tu naprawdę jestem. Jestem w zgromadzeniu liturgicznym, właśnie takim, a nie innym, może trochę okrojonym, ale jesteś. I ja jestem tu w tym zgromadzeniu. Rozpoznaj mnie, bo pali się tu światło, znak, który potwierdza moją obecność. Prawda? Bo tyle razy padają słowa, bo mój sługa, kapłan, mówi: Pan z wami, rozpoznaj mnie, że jestem z Tobą, z wami, naprawdę. Pan nas uzdalnia do czuwania, gdy wychodzimy z Eucharystii, czyli do postępowania według tego, jak chcę postępować w Jego oczach, bo On na mnie patrzy nieustannie. Czuwam, bo rozpoznaję Go w przestrzeniach mojego życia, w których On jest zawsze, jak liturgia, sakramenty, wspólnota, ale też i w codzienności, na pewno nieco trudnej w wydaniu epidemicznym. I wreszcie modlitwa, jako przestrzeń czuwania i rozpalania tej tęsknoty, by bardziej, bardziej bliżej Pana być. Ufam, że w jakiś sposób ta konferencja pomoże nam spotkać Pana i rozpoznać Go w najbliższej celebracji eucharystycznej w niedzielę. Natomiast, ponieważ oaza modlitwy według założeń księdza Blachnickiego ma zawierać taki element jak krąg liturgiczny, a jego efektem z kolei ma być jakiś twór, jakieś materiały, które można włączyć do liturgii, więc zapraszam. Może niektórzy z Was, członkowie domowego kościoła, czy też oazy w wydaniu młodszym troszeczkę, czy w wydaniu dorosłym, mogą przyczynić się do nie chcę powiedzieć ubogacenia, bo liturgii się nie da ubogacić, ale mogą się przyczynić do, no nie mogę znaleźć słowa, mogą się włączyć, o, tak, do posługi w ramach liturgii, więc krótko mówiąc, zapraszam do przygotowania modlitwy wiernych w oparciu o orędzie tekstów świętych, czy w oparciu o to, co też i w tej konferencji w treści się przejawiło. Bardzo dziękuję za uwagę, za wysłuchanie. Przepraszam za momenty nieskładne. Zapraszam oczywiście do modlitwy. Proszę o modlitwę za nas samych, módlmy się wzajemnie za siebie, za całą wspólnotę ruchu i życzę spotkania Pana w najbliższą niedzielę. Pana jako oblubieńca.